Przeczytaliśmy tekst drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z trzeciego rozdziału, gdzie jest powiedziane: całe pismo przez Boga jest natchnione. Całe pismo święte. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby czytać całe Słowo Boże. Wielu wierzących czyta bardzo chętnie Ewangelię, czy niektóre psalmy, natomiast nie czytają całości Pisma Świętego. A tam jest wyraźnie powiedziane, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Dlatego chcemy się dzisiaj uczyć z Bożego Słowa, a poproszony zostałem o wyłożenie tematu ze Starego Testamentu, tematu szabatu. Co to jest szabat? Czy ma ten szabat zastosowanie dla nas jako wierzących Nowego Testamentu? Czy powinniśmy go obchodzić, czy też nie? Jak powinniśmy rozumieć w ogóle zagadnienie szabatu? Musimy pamiętać, że przykazanie dotyczące szabatu było jednym z przykazań dekalogu. Jednym z 10 przykazań. To było 4 przykazanie. Pytanie, czy to przykazanie obowiązuje nas dzisiaj? Czy nie? Musimy znaleźć na to odpowiedź, bo wtedy musi się okazać, czy jesteśmy Bogu posłuszni, czy nie. Dlatego postarajmy się z Bożego Słowa odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co to jest szabat? Jak należy to rozumieć? Jak powinniśmy to stosować, czy nie stosować? Całą odpowiedź znajdziemy w Piśmie Świętym. Ale na początku przypomnienie tego przekazania. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20. Od wiersza 8. Gdzie jest powiedziane: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest szabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. To jest przykazanie dotyczące szabatu, jedno z 10 przykazań dekalogu. I tutaj wyraźnie jest powiedziane w tym fragmencie Bożego Słowa, dlaczego Pan Bóg dał to przykazanie. Ponieważ On sam w 6 dniach uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Gdzie o tym czytamy? Oczywiście na samym początku Biblii, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, gdzie jest powiedziane o tym, jak Pan Bóg stworzył cały ten wszechświat, jak stworzył niebiosa i stworzył ziemię i wszystko, co jest na ziemi. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale, czytamy takie słowa. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp i ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił. To moja uwaga. Lepsze tłumaczenie byłoby do 7 dnia, bo Pan Bóg w 6 dni wszystko stworzył, 7 dnia odpoczął. I odpoczął dnia 7 wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg 7 dzień i poświęcił go, bo w nim odpoczął wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Czytamy, że Pan Bóg pobłogosławił 7 dzień. A więc dzień szabatu to jest 7 dzień tygodnia. Pan Bóg w 6 dni stworzył wszechświat, 7 dnia odpoczął, a więc szabat, czyli nasza sobota, to jest 7 dzień tygodnia. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Musimy o tym pamiętać. Kiedy czytamy w Nowym Testamencie, że coś jako wierzący ludzie mamy robić pierwszego dnia tygodnia, no to co to jest za dzień? To nie jest poniedziałek. To jest niedziela. I dlatego bardzo często, ponieważ teraz przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy pięciodniowy tydzień pracy i potem mamy weekend, czyli koniec tygodnia, to się wbija nam jak gdyby do głowy, że niedziela jest tym siódmym, ostatnim dniem tygodnia. Ale tak nie jest. Zgodnie z tym, co mamy w Słowie Bożym, niedziela zaczyna tydzień, a kończy się on w sobotę. Sobota jest siódmym dniem, niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Ten dzień, szabat, sobota, został nazwany dniem odpocznienia. Ale co znaczy to hebrajskie słowo szabat? Ja osobiście nie lubię słowa sabat, bo mi często się używa w takim określeniu sabat czarownic czy coś takiego. Zresztą hebrajskie słowo to jest szabat. Szabat, co znaczy to słowo? Jako czasownik oznacza ono skończyć coś, skończyć na przykład pracę, zaprzestać, zakończyć coś, spocząć, ale też ustać. I na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej, tu w 8 rozdziale, werset 22, ostatni werset tego rozdziału, tu jest powiedziane: dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. I tu jest użyte słowo ustać, że coś nie ustanie, nie zakończy się, nie będzie tego temu końca. I tu jest forma właśnie tego słowa szabat, że coś nie ustanie. Czyli szabat to jest, że musi się coś zakończyć, coś ustać. Jeśli chodzi o dzieło stworzenia, co się skończyło? Ano to, że Pan Bóg skończył dzieło stworzenia. Pan Bóg 6 dni tworzył wszystko i zakończył swoją pracę. Tak więc, kiedy czytamy, że Pan Bóg stworzył świat 6 dni, a 7 dnia odpoczął, to oznacza, że Pan Bóg zakończył całkowicie, zakończył dzieło stworzenia i nic już do tego nowego nie dodawał. I musimy pamiętać, że w tym momencie, kiedy Pan Bóg doprowadził do końca swoje dzieło stworzenia, przestał dalej tworzyć. I jak należy w takim razie rozumieć to, że Pan Bóg odpoczął po tych 6 dniach tworzenia? Czy Pan Bóg się zmęczył? No 6 dni pracował, tworzył, no i musiał odpocząć. Czy Pan Bóg się zmęczył? No nie. Pan Bóg się nigdy nie męczy. Pan Bóg nie jest człowiekiem, żeby się męczyć. Co więcej, jest powiedziane w księdze Izajasza, proroka, w księdze Izajasza w 40 rozdziale, ja przeczytam ten werset 28, gdzie jest powiedziane tak: czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. No, a więc Pan Bóg się nie męczy. Dlaczego Pan Bóg odpoczął? Jak należy rozumieć to słowo, że Pan Bóg skończył to dzieło stworzenia w 6 dni i odpoczął? To znaczy co? To znaczy, że zakończył pracę. Wyobraźmy sobie sytuację, że malarz maluje jakiś obraz. No i pracuje wytrwale nad tym, żeby coś ładnie namalować. Aż w pewnym momencie kończy malowanie obrazu. Obraz już jest skończony. Co wtedy może zrobić malarz? No może odpocząć. Ale na czym polega ten odpoczynek? Ano na tym, że on może zrobić wtedy 3 kroki do tyłu, spojrzeć na to dzieło, które on namalował i pomyśleć sobie, jakie to jest piękny obraz. Nie tylko ja będę go podziwiał, ale wszyscy inni, którzy będą patrzeć na ten obraz, będą podziwiać piękno tego obrazu. A co zrobił Pan Bóg? Kiedy Pan Bóg tworzył w kolejnych dniach kolejne rzeczy, czy stworzył słońce, czy gwiazdy, czy zwierzęta, czy w końcu człowieka. Zauważmy, kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, że tam powtarza się taki zwrot, że spojrzał Pan i widział, że to było dobre. Ale to było w trakcie tworzenia. Każdego następnego dnia Pan Bóg coś nowego dodał i potem spojrzał i stwierdził, no to jest dobre. To jest ładne. Ciekawa, tak na marginesie powiem, kiedy w Nowym Testamencie czytamy, jak bogaty młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa i mówi do Niego, nauczycielu dobry. Prawda? Używa takiego zwrotu. Pan Jezus się go pyta, dlaczego nazywasz mnie dobry? Jeden jest dobry, tylko Pan Bóg. W ten sposób Pan Jezus chciał podkreślić to, że On jest dobrym Bogiem. Ale tam to słowo dobry ma również znaczenie piękny. I kiedy Pan Bóg mówił o tym, że coś, co On stworzył, było dobre, to było jednocześnie piękne. I kiedy Pan Bóg skończył dzieło stworzenia, a ostatnim, którego On stworzył, to był Adam, to był człowiek, i Pan Bóg, czytamy tu w pierwszej Księdze Mojżeszowej, na samym końcu pierwszego rozdziału, spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Bardzo dobre. I to jest właśnie to. Pan Bóg, jak gdyby, mówiąc obrazowo, zrobił trzy kroki do tyłu, przyjrzał się temu wszystkiemu, co stworzył i stwierdził, no to jest piękne. No to jest dobre. To jest zgodnie z moim zamiarem, z moją myślą, z tym, co ja postanowiłem. No to jest coś cudownego. I my do dziś możemy oglądać piękno Bożego stworzenia i podziwiać. Ci szczególnie, którzy potrafią zdjęcia takie piękne robić jak brat Wilhelm, to my potem możemy, my, którzy nie potrafimy tak pięknych zdjęć robić, możemy patrzeć, ale ładne zdjęcie. Coś pięknego. I rzeczywiście, to jest, Pan Bóg stworzył wszystko, abyśmy mogli podziwiać wielkość Boga w Jego stworzeniu. Abyśmy mogli podziwiać Jego mądrość. Abyśmy mogli podziwiać to, że On tak wspaniale wszystko zaplanował. I w tym momencie musimy mieć świadomość, że Pan Bóg to wszystko dla człowieka stworzył. Cały ten wszechświat. A szczególnie naszą ziemię. I dał mu zadanie konkretne. I Pan Bóg mówi do człowieka, który został stworzony na jego obraz i podobieństwo, żeby panował nad tym wszystkim, co Pan Bóg uczynił. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Pan Bóg stworzył to wszystko dla człowieka. I teraz nastał ten dzień, siódmy dzień odpocznienia. Jak długo trwał ten dzień odpocznienia? No, trwał siódmy dzień. A co było ósmego dnia? Czy Pan Bóg ósmego dnia rozpoczął dalej jakieś tworzenie? No nie. Czy Pan Bóg coś dodawał do tego stworzenia? Nic. Czyli w dalszym ciągu ósmego dnia było to samo, co siódmego dnia. Dziewiątego dnia było to samo, co siódmego dnia. Dziesiątego dnia tak samo było. Jedenastego też. To, o czym my tutaj czytamy, to był Boży czas odpocznienia, który Pan Bóg darował człowiekowi, żeby miał społeczność z Bogiem i żeby radował się Bożym dziełem stworzenia i żeby korzystał z tego, co Pan Bóg stworzył, bo to wszystko Pan Bóg dla człowieka stworzył. Jaka to jest lekcja dla nas? Ano taka, że kiedy czytamy o szabacie, to raczej nie chodzi tutaj w tym przypadku, tu z pierwszej księdze Mojżeszowej, o jeden konkretny dzień, ale raczej o stan odpocznienia w Bogu. Żebyśmy potrafili zanurzyć się w Bogu. Żebyśmy potrafili Jego uwielbić za to, co On czynił. Podziękować Mu za wszystkie dary, które On darował. To wszystko miał czynić Adam. Czy on miał jakieś w tym momencie, w tym dniu, jakieś ceremonie do wykonania? Jakieś przepisy? Nie, nic nie miał. Nie miał ani jednych jakichś tam regulacji, że miał coś robić. Nie, on miał korzystać z tego, co Pan Bóg stworzył. I miał Bogu oddać chwałę. I to było wszystko, jeśli chodzi o dzień szabatu. W tamtym dniu. Jak długo trwał ten czas Bożego odpocznienia i ten czas szczęśliwości człowieka? No my nie wiemy jak długo, ale wiemy, że ten czas się skończył. Wiecie, którego dnia? Tego dnia, kiedy człowiek zgrzeszył. To był koniec tego czasu odpocznienia. Skończyło się. Od tego momentu urwana została ta społeczność z Bogiem, którą Adam wcześniej miał. Od tego momentu Adam ukrywa się przed Bogiem. Pan Bóg musi go szukać. Adamie, gdzie ty jesteś? Gdzieś się schował? Co się stało? Dlaczego nie chcesz mieć społeczności ze mną? Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? Dlaczego się ukrywasz? Zwróć uwagę też na to, że kiedy czytamy te pierwsze trzy rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej, czy choć jeden werset tam jest, który by powiedział nam o tym, że Pan Bóg nakazał Adamowi obchodzenie szabatu. Często my próbujemy to przenieść. No, że skoro Pan Bóg odpoczął siódmego dnia, no to człowiek też ma odpocząć siódmego dnia. Ale tak naprawdę nie czytamy tam, że takie przykazanie Pan Bóg dał. Nie było tego. Co więcej, czytamy dalej w kolejnym rozdziale historia Kaina i Abla. Czy Abel podobał się Bogu? Na pewno tak. Złożył właściwą ofiarę, był posłuszny Bogu. Czy obchodził szabat Abel? Nie czytamy o tym. Ani w jednym miejscu nie czytamy o tym, żeby Abel obchodził szabat. No może Henok, który chodził z Bogiem. Też nie czytamy. No może Noe. No on też chodził z Bogiem, też podobał się Bogu, mąż sprawiedliwy, no ale też nie czytamy nic o szabacie w ich życiu, w jego życiu. No to może Abraham. No tyle rozdziałów jest o Abrahamie i ani razu nie czytamy o tym, żeby on obchodził szabat. Nie ma ani jednej wzmianki. No może Izaak, czy Jakub. No też nie, a Józef. Tak samo. Czytamy o Melchizedeku. To był taki dziwny kapłan, który był jednocześnie królem. Kapłan Boga Najwyższego, tak został nazwany. A jednak nic nie czytamy, żeby obchodził szabat. No, nie ma ani jednej wzmianki. Dopiero w drugiej księdze Mojżeszowej, dopiero w 16 rozdziale czytamy po raz pierwszy znowu o szabacie. A przez ten cały okres od Adama do Mojżesza nie ma ani jednej później wzmianki o szabacie. Dopiero w drugiej księdze Mojżeszowej mamy w trzech fragmentach wzmiankę o szabacie. Na początku w rozdziale 16, gdzie jest mowa o tym, że Pan Bóg zesłał mannę dla Izraela, kiedy oni szli po pustyni do ziemi obiecanej. No i był problem. Oni wyszli na pustynię, no ale trzeba coś jeść. Na pustyni nie było supermarketu, żeby pójść i zrobić zakupy. Trzeba było coś jeść. Co będziemy jeść? I Pan Bóg darował im mannę. Chleb z nieba. Pamiętacie, w Ewangelii według Jana o tym czytamy, że Pan Jezus powiedział, że do mnie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Bóg dał wam chleb z nieba. I to była manna. I zasada była taka, że trzeba było zbierać tę mannę rano. Przez każdego dnia, pierwszego, drugiego, trzeciego, a szóstego dnia trzeba było zebrać podwójną ilość, bo siódmego dnia manny nie było. Kiedy czytamy o tym w 16 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy Pan Bóg im to powiedział, no, że ja się zatroszczę o to, żebyście mieli mannę, żebyście mieli co jeść, ale zasada będzie taka, że będziecie zbierać przez 6 dni, szóstego dnia podwójną ilość, siódmego dnia nie ma. No bo to jest szabat, dzień odpoczynku, żadnej pracy. Miał być poświęcony to dzień Panu, dzień szabatu. Szabat Pana, tak to jest nazwane tam w 16 rozdziale. No i niektórzy tak posłuchali tego słowa, które Pan Bóg powiedział, powiedzieli sobie, a czy na pewno? A czy na pewno tak będzie? I wiecie, Pan Bóg mówi, to co dzisiaj zbierzecie, nie zostawicie tego do jutra. No i mówią, a jak jutro nie będzie, to lepiej zjeść połowę, to na drugi dzień ja będę miał coś do jedzenia. I się przekonali, że na drugi dzień to mieli, zamiast manny, to mieli robactwo. Nie można było już tego zjeść. No ale szóstego dnia Pan Bóg kazał im zebrać podwójną ilość. I oni myśleli, no tak, no my zbierzemy podwójną ilość, a jutro będziemy mieli robactwo. Budzą się następnego dnia, nie ma robactwa. Wszystko jest dobrze, lodówek nie mieli, niczego nie mieli, gdzie to przechowywać, a jednak nie zepsuło się. Czy wyobrażamy sobie coś takiego? Co tydzień Pan Bóg im daje cud? Co tydzień? O tym, że On potrafi się zatroszczyć o ich potrzeby. Co tydzień taki sam cud. Przez 40 lat. Policzcie sobie, ile to razy. To jest niesamowite. I czyż można wierzyć takiemu Bogu? Na pewno można. A byli tacy, którzy nie wierzyli. I pomyśleli sobie, no nie, no nie wiadomo, jak to będzie. Wyszli siódmego dnia, żeby szukać tej manny, ale nigdzie nie ma. Nigdzie nie ma. Jaka to była lekcja dla Izraela? A mianowicie taka, że manna jest darem od Boga. Szabat to jest dzień, w którym możemy korzystać z Bożych darów. I w tym momencie Pan Bóg chciał, żeby oni pomyśleli, jak było na początku. Kiedy Pan Bóg stworzył Adama, stworzył człowieka, to on miał korzystać z Bożych darów. Czy on coś zapracował? Coś przygotował? No nie, Pan Bóg wszystko stworzył, a on miał tylko korzystać z tego, co mu Pan Bóg darował. Miał korzystać z Bożego daru i być wdzięczny Bogu. I to ta lekcja dla Izraela. Korzystaj z Bożych darów i bądź wdzięczny. Ale kiedy ja czytam o tym przykazaniu w 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, gdzie te 10 przykazań jest powtórzonych, i czytam o tym przykazaniu dotyczącym szabatu, to tam uzasadnienie dla tego przykazania jest troszkę inne. Nie odnosi się ono do dzieła stworzenia Bożego, ale do zupełnie innego wydarzenia. Otwórzmy na chwilę 5 Księgę Mojżeszową, 5 rozdział. Jest powiedziane tak, od 12 wersetu. Przestrzegaj dnia szabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest szabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica, tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg wyprowadził się stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień szabatu. Co tutaj Pan Bóg mówi? Ano mówi, żeby oni sobie przypomnieli o tym, że oni byli niewolnikami w Egipcie. Czy niewolnik miał dzień odpoczynku? Nie. On musiał codziennie pracować. Nie było ani jednego dnia odpoczynku. Zadaniem niewolnika było pracować, bo on był tylko i wyłącznie mówiącym narzędziem, niczym więcej. Tak był traktowany niewolnik w starożytności. Mówiące narzędzie. I ma robić. Ma pracować. Nie było dnia odpoczynku. I dlatego Pan Bóg mówi, zobacz. Zobacz, jak zmieniło się Twoje życie. Ja dokonałem tej zmiany. Owszem, pracujesz 6 dni, ale ja daję Ci czas na odpoczynek. I to dotyczy nie tylko Ciebie, ale całej Twojej rodziny i nie tylko dotyczy ludzi, ale i zwierząt. Całkowity odpoczynek. Ale zwróćmy uwagę, że w tym fragmencie jest też to mocno podkreślone, że Pan Bóg ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd. Pan Bóg Cię uwolnił. A więc szabat mówi o wolności. Szabat mówi o uwolnieniu. Dzięki czemu oni mogli być wolni, Izraelici? Bo tam w Egipcie została przelana krew baranka. Kiedy my myślimy jako chrześcijanie o naszym zbawieniu, to jest powiedziane, Chrystus wyzwolił was. Przeto w tej wolności trwajmy. Jak ta wolność nasza została dokonana? I to nie z niewoli egipskiej, czy jakiejś ludzkiej niewoli. Z dużo gorszej niewoli nas Pan Jezus uwolnił. Z niewoli grzechu, o której czytamy w Ewangelii według Jana. Jeśli Syn was wyswobodzi, tam jest powiedziane, prawdziwie wolnymi będziecie. Dlatego szabat dla Izraela to było przypomnienie, że to Pan Bóg darował im wolność. Byli niewolnikami, są wolni. Musieli ciężko pracować. Dzisiaj mogą odpocząć i korzystać z Bożych darów. I być wdzięczni Bogu za to, co Pan Bóg dla nich uczynił. I że to Pan Bóg nakazał obchodzić to święto Paschy, kiedy oni zabijali baranka paschalnego. Jego krew musiała być przelana. Bez przelania krwi nie było oczyszczenia z grzechów. A więc przypomnienie o odkupieniu, które Pan Bóg dokonał. I w każdy szabat powinien sobie o tym przypomnieć. Co Pan Bóg dla nich uczynił? A co my mamy zrobić? A my mamy sobie przypomnieć, co Pan Jezus dla nas uczynił. I też co tydzień mamy sobie o tym przypominać. Tylko nie w szabat, ale pierwszego dnia po szabacie. Czyli w niedzielę. Dlaczego akurat w tym dniu? Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał? Pierwszego dnia po szabacie. Kiedy Pan Jezus ukazał się jako żyjący? No właśnie tego dnia, kiedy zmartwychwstał. Pierwszego dnia po szabacie. A kiedy się ukazał im po raz drugi? Kiedy czytamy Ewangelię według Jana, historię z Tomaszem? To tak jest wyraźnie powiedziane. A ósmego dnia? A co to jest ósmy dzień? Jeden dzień po siódmym dniu. Znów pierwszego dnia po szabacie, dokładnie tydzień później. Nie w szabat Pan Jezus ukazywał się jako zmartwychwstały, tylko pierwszego dnia po szabacie. A kiedy my mamy się zgromadzać jako wierzący ludzie, na przykład w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale, gdzie tam jest mowa o tym kontekście ofiarności, jakiś składek dla biednych i tak dalej, jest powiedziane pierwszego dnia tygodnia, żeby to czynić. A co to jest pierwszy dzień tygodnia? Pierwszy dzień po szabacie. To jest niedziela. Jeszcze wrócimy do tego, ale wróćmy teraz do szabatu. A więc w drugiej księdze Mojżeszowej mamy 3 wzmianki. Pierwsza dotycząca manny. Druga, czyli korzystaj z Bożych darów. Ciesz się, że Pan Bóg ci darował coś, co masz za darmo. Druga rzecz to jest odpocznienie, odpoczynek. Jest przypomnienie o Bożym dziele stworzenia i przypomnienie o Bożym dziele odkupienia, wyzwolenia. I tylko człowiek odkupiony przez Boga może mieć udział w Bożym odpocznieniu. Jeszcze trzecia rzecz. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, tam jest powiedziane, Druga Księga Mojżeszowa, 31 rozdział od wersetu 12. Ja może przeczytam tylko ten fragment, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dwunasty werset. I rzekł Pan do Mojżesza: powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie szabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. Do kogo skierowane są te słowa? Do Izraela. Do Żydów. Szabat był znakiem tego, że oni należą do narodu wybranego przez Boga. I dlatego jest powiedziane na przykład dalej w 16 wersecie: synowie izraelscy będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki. Nigdzie w Biblii nie czytamy o tym, że Pan Bóg dał to przykazanie dla innych narodów. Kiedy Pan Bóg dawał 10 przykazań i wszystkie pozostałe przepisy na górze Synaj, jaki tam naród był zgromadzony? Tylko Izrael. Pan Bóg nie dał tych przepisów dla innych narodów. Inne narody nie miały żadnego pojęcia o szabacie. Nie mieli żadnego pojęcia o innych prawach, które Pan Bóg dał dla Izraela. To był znak Bożego przymierza z narodem izraelskim. A więc jeśli chodzi o szabat w drugiej księdze Mojżeszowej, korzystamy z Bożych darów, które Pan Bóg daje nam za darmo. Mamy odpoczynek, bo mamy wolność. Nie jesteśmy zniewoleni, mamy wolność, korzystamy z wolności, którą Pan Bóg nam darował. I trzecia rzecz, szabat był tylko i wyłącznie dla Izraela. Zresztą to jest powtórzone między innymi w księdze proroka Ezechiela. Ja przeczytam może tylko ten werset Ezechiela 20:20, gdzie jest powiedziane: święćcie moje szabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja Pan jestem waszym Bogiem. Kto miał wiedzieć? Okoliczne narody. Ludzie, kiedy patrzyli na Żydów, na przykład w Grecji czy gdzie indziej, to myśleli sobie: ale ci Żydzi to leniwi. Co tydzień świętują, co tydzień odpoczywają. Bo w Grecji nie było czegoś takiego jak szabat. Dlatego szabat był przypomnieniem dla Izraela, że to Pan Bóg ich uświęca. A to uświęcenie było wynikiem bliskiej społeczności ze świętym Bogiem. I taka jest istota szabatu. Miej społeczność ze świętym Bogiem. On ciebie uświęca. Dla Izraela drugim znakiem była obrzeska, no ale nie chcę o tym dzisiaj akurat mówić, przy czym to jest osobny temat. Bogu oczywiście zawsze chodziło o obrzezane serce oddane Bogu. Ale wracamy do szabatu. W dniu szabatu obowiązywał całkowity zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy. I gdybyśmy czytali różne fragmenty ze Starego Testamentu, gdzie to jest wymienione, ja wymienię kilka z tych zakazów. Był na przykład zakaz rozniecania ognia. Chodziło o to, że nie wolno tego dnia było przyrządzać posiłku. Trzeba było przygotować posiłek dzień wcześniej. Następnego dnia, w dniu szabatu, nie wolno było tego robić. Zakaz gotowania potraw. Zakaz zbierania manny. Też na marginesie chcę powiedzieć, kiedy manna ustała. No to było przez 40 lat, ale pewnego dnia ustała ta manna. Wiecie kiedy? Kiedy Izrael przekroczył Jordan i weszli do ziemi obiecanej. I tego dnia ustała manna, bo oni weszli do ziemi, którą Pan Bóg im obiecał. Był zakaz pracy na roli w dniu szabatu. Tak? Także w czasie orki czy w czasie żniw. Nie ma znaczenia. Ten dzień był wyłączony z pracy. Zakaz zbierania drew. W czwartej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale jest opisana historia, kiedy był pewien człowiek, który wyszedł i zbierał drwa w dniu szabatu. Wiecie, co go spotkało? Śmierć. Pan mu powiedział, musi umrzeć, bo złamał moje przykazanie. Czyż w Nowym Testamencie nie czytamy, zapłatą za grzech jest śmierć? I według zakonu zapłatą za grzech jest śmierć, za przekroczenie Bożego prawa, za zbuntowanie się przeciwko Bogu. Całe szczęście, że w Nowym Testamencie ten werset nie kończy się w tym miejscu, ale jest dalszy ciąg. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I o tym powinniśmy pamiętać. Całe szczęście, że dzisiaj nas szabat nie obowiązuje, bo gdybyśmy musieli stosować przepisy dotyczące szabatu, to długośmy nie pożyli. Za złamanie szabatu groziła śmierć. Dzisiaj ci, którzy próbują obchodzić szabat, nie respektują tego. Oni mówią, no trzeba zachować szabat, no ale jak złamie szabat, to co? A to nic. Pan Bóg jest łaskawy. Pan Bóg jest miłosierny. To oznacza, że nie traktuje się Bożego Słowa poważnie. No albo korzystamy z łaski, wtedy wszystko z łaski, no albo no, obchodzimy szabat, no ale to ze wszystkimi konsekwencjami. I dlatego musimy pamiętać, że Pan Bóg, który nie ma upodobania w śmierci człowieka, nie chce na nas nakładać takich konsekwencji. Nie wolno było uprawiać handlu w dniu szabatu. Nie wolno było wykonywać jakiejkolwiek pracy. Nawet nie wolno było wychodzić z domu, żeby na przykład tą mannę zebrać. Nie wolno było. Trzeba było zostać w domu i korzystać z tego, co ci Pan Bóg dał. Ważną rzeczą jest to, co jest powiedziane w księdze Izajasza, proroka, w 58 rozdziale odnośnie szabatu. W 58 rozdział proroka Izajasza, 13 werset i 14. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od wyczyszczenia szabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczysz go, nie odbywając w nim podróży i nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Chcę zwrócić uwagę na początek 14 wersetu. Będzie się rozkoszował Panem. To była istota szabatu. Mieć ścisły czas społeczności z Panem. Poświęcić ten czas dla Pana. Nie moje sprawy. Nie załatwiam swoich spraw. Ja chcę uczcić Pana. Na tym to polegało. Jakie zadanie miał Adam do wykonania, kiedy Pan Bóg go stworzył? A właśnie dokładnie to. Miał rozkoszować się Panu. Miał uczcić go. Adam nie załatwiał żadnych swoich spraw w tym pierwszym dniu Bożego szabatu. Mamy rozkoszować się Panu. Czytamy w liście do Galacjan, że Pan Jezus narodził się w narodzie izraelskim, on był Żydem i podlegał zakonowi. W związku z tym obchodził też im szabat, no bo szabat był dla Izraela. I często czytamy o tym, że Pan Jezus w dniu szabatu szedł do synagogi, aby nauczać Słowa Bożego. Ale też nazwał siebie Panem szabatu. On jest Panem szabatu. On może decydować, co może się dziać w tym dniu, a może to równie dobrze zmieniać. Bo On jest Panem. Jakże często Pan Jezus zachowywał ten dzień odpocznienia, ale oczyszczał go z ludzkich dodatków. Faryzeusze przez wiele, wiele lat podokładali tyle różnych przepisów, co wolno, a czego nie wolno robić w dniu szabatu, najczęściej czego nie wolno, że oni każdą najmniejszą sytuację oceniali, czy to jest właściwe, czy to jest dopuszczalne, czy można to robić, czy nie. No i był problem. Pamiętacie historię, jak uczniowie szli przez pole, zrywali kłosy, jedli ziarno i to był dzień szabatu. No i faryzeusze byli święci oburzeni. No jak tak można? Jak Pan Jezus może na to pozwolić, że oni łamią szabat? A wiecie, o co chodziło? No nie wolno było żąć w czasie szabatu. No a oni zrywali kłosy. No wykonywali pracę. No nie wolno tego robić. No co więcej, jak oni te ziarno wyłuskiwali, oddzielali plewy i tak dalej, no to też była praca. Oni przygotowywali dla siebie posiłek, bo oni potem to zjedli. A nie wolno w dniu szabatu tego robić. Widzimy tutaj, do jakich absurdów dochodziło. Do jakichś w ogóle niestworzonych przepisów. I Pan Jezus właśnie z takich ludzkich naleciałości absolutnie to wszystko, cały ten szabat oczyszczał. I pokazywał, jaka jest istota szabatu. I dlatego też bardzo często Pan Jezus czynił cuda w szabat. Aby pokazać, jaka jest istota szabatu. Chciał przez to pokazać, że On jest wyzwolicielem. On jest Panem szabatu. I na przykład w dniu szabatu w pewnej synagodze uwolnił człowieka od mocy demonów. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale. W ten sposób Pan Jezus pokazał, On jako Pan szabatu jest tym, który uwalnia od mocy szatana, od wpływu szatana, od tego, co diabeł chce uczynić życiem człowieka, a diabeł chce zniewolić, oszukać, okłamać, a w końcu zabić. Taki jest diabeł. Natomiast Pan Jezus, On chce dać życie, On chce dać wolność, On chce dać pokój, On chce dać radość, On chce zupełnie odmienić życie człowieka. I dlatego, kiedy Pan Jezus uwolnił tego upętanego człowieka, to chciał pokazać, On jest tym, który jest wyzwolicielem. On jest tym, który może odmienić życie człowieka, darować mu odpocznienie od tych strasznych mocy diabelskich. Czytamy w Nowym Testamencie, że diabeł zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. Czy spotkaliście ludzi, którzy są w jakichś nałogach? Którzy mówią, no ja chciałbym się tego pozbyć, ale nie mogę. Nie mam siły. Dlaczego on nie ma siły? Albo diabeł go zmusza do pełnienia swojej woli. On wie, że to jest złe dla człowieka i zmusza człowieka. Kto może uwolnić? Kto ma taką moc? Pan Jezus. Ale trzeba do Niego przyjść. Trzeba odebrać z Jego rąk to uwolnienie. On chce to uczynić, żeby człowiek miał poddane życie Bogu i tylko Bogu, a nie był już zniewolony przez grzech czy przez diabła. Czytamy, że Pan Jezus uwolnił teściową Piotra od męczącej gorączki. I to była taka dziwna choroba, to nie była zwykła temperatura. To była gorączka, która groziła śmiercią. Konsekwencją tej choroby byłaby śmierć. A Pan Jezus w dniu szabatu poszedł do domu Piotra. No i oczywiście, no, skoro miał Piotr teściową, to znaczy, że miał też żonę, prawda? Uwolnił teściową od tej choroby w tym momencie i uczynił to w dniu szabatu, aby pokazać, że szabat to jest dzień, kiedy Pan Bóg daje życie. Grozi śmierć, ale Pan Jezus daje życie. Tylko trzeba to uwolnienie wziąć z Jego rąk. Przy sadzawce Betesda w Ewangelii Jana w 5 rozdziale czytamy, że w dniu szabatu Pan Jezus uzdrowił sparaliżowanego człowieka. A potem mówi, a weź później łoże swoje i chodź. A w dniu szabatu nie wolno było nosić żadnych ciężarów. No i dlatego mówią do Niego, dzisiaj jest szabat, nie wolno Ci nosić łoża. A on mówi, no ten, który ma zdrowie, powiedział, że mam to robić. A kto to jest? Pan Jezus. Pan Jezus. To, że on chodził z tym łożem, z tym, co matą, czy co to tam było na swoich plecach, to był znak i świadectwo zginionego życia. On tam przez 38 lat leżał, sparaliżowany. A teraz może chodzić. I to jest to. To jest ten czas odpocznienia, od zniewolenia, które uniemożliwiały temu człowiekowi życie dla Boga, służenie Bogu. On był świadectwem dla Pana Jezusa Chrystusa, że Pan Jezus zmienił jego życie. A jak jest z Tobą? Czy Twoje życie jest takim świadectwem? Czytamy w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, że Pan Jezus przywrócił wzrok ślepo narodzonemu. Człowiek, który urodził się niewidomy, nie widział nigdy w swoim życiu. Pan Jezus go uzdrowił, uzdrowił go w dniu szabatu. Aby mógł oglądać dzieło Bożego stworzenia i radować. To jest to, co było na początku, kiedy Pan stworzył człowieka. Adam pierwszego dnia po swoim stworzeniu mógł się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, ale to piękne wszystko. To Pan Bóg to wszystko stworzył. Ale ślepy człowiek tego nie widzi. I Pan Jezus przywrócił mu wzrok, żeby mógł oglądać wspaniałość Bożego stworzenia i cieszyć się z tego, co Pan Bóg uczynił. Czytamy też w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale. Była pewna kobieta związana chorobą przez szatana, tam jest to wprost powiedziane, przez 18 lat. 18 lat chora. 18 lat nie mogła się wyprostować. Pan Jezus ją uwolnił w szabat. Przywrócił ją do godności normalnego człowieczeństwa. Tylko człowiek chodzi wyprostowany. A ona była cały czas zgięta przez diabła, bo diabeł to jest taki, który właśnie przygina człowieka. Zniewala. Odbiera mu człowieczeństwo. Pan Jezus przywrócił ją do tego właściwego stanu i mówi, to jest właśnie ten dzień, który dzień szabatu, dzień uwolnienia. Właśnie wtedy trzeba było ją uzdrowić. Dlatego wszystkie te cuda, i można by dalej je wymieniać, wskazują na rzeczywistość życia w Bożym upocznieniu, które daje Pan Jezus Chrystus. Ale nie chodzi o ten konkretny dzień, siódmy dzień tygodnia, ale raczej o ten początkowy czas od Bożego odpocznienia. Bo ten szabat jest tylko znakiem lub też pokazuje na ten przyszły czas Bożego odpocznienia, bo Pan Bóg dąży do tego, żeby doprowadzić do tego pierwotnego stanu, jak było wcześniej. I tak będzie. Kiedy będzie nowe niebo, nowa ziemia, będziemy żyć razem z Panem, w społeczności z Nim, to wtedy to będzie właśnie ten czas, że nie będzie grzechu i nie będzie konsekwencji grzechu. Nie będzie chorób, nie będzie płaczu, nie będzie śmierci, nie będzie żadnych przeciwności, nie będzie też i diabła, który nam utrudnia nasze życie. Czy może teraz robimy chwilę przerwy?
Właśnie nie wiem, może bez przerwy już...
Pociągnę, dobrze? Jeszcze... Czy chrześcijanie w pierwszym wieku obchodzili szabat? Tak. Tak. Ale czy wszyscy? I odpowiedź jest nie. Tylko ci, którzy byli żydowskiego pochodzenia. Ci, którzy to byli Żydzi, którzy byli w Jerozolimie, oni obchodzili szabat. I tylko też to w tym czasie było, w tym okresie przejściowym, aż do czasu zburzenia świątyni w Jerozolimie. Ale apostoł Paweł uczył zarówno wierzących pochodzących z pogan, jak i Żydów żyjących wśród pogan, że prawdziwym odpocznieniem jest Chrystus, a nie szabat. Tylko On daje prawdziwe odpocznienie. Skoro sam Pan Jezus obchodził szabat, no i pierwsi żydowscy chrześcijanie zachowywali szabat, pytanie jest, czy my mamy to czynić? Jaka jest odpowiedź? Nie. Nie, bo my w Nowym Testamencie nie mamy takiego nakazu. Dzieje apostolskie w 15 rozdziale czytamy o pewnym spotkaniu, które miało miejsce w Jerozolimie. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. Był spór. Było powiedziane: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. No i był spór, czy należy chrześcijan obrzezywać, czy nie. Czy oni mają się stać najpierw prozelitami, żeby stać się chrześcijanami, czy nie. No i był spór. Jedni mówili, że tak, a drudzy mówili, że nie. Dlatego spotkali się wszyscy w Jerozolimie, apostołowie i starsi, aby to rozważyć. I w 5 wersecie czytamy: powstali niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zakon mojżeszowy to było 613 przykazań. 613 przykazań. To jest trudno zapamiętać. A co dopiero wszystkie wykonywać, i nie wolno było żadnego pominąć. Bo każde jedno to było Boże przykazanie. W liście Jakuba czytamy, że jeżeli ktoś uchybi w jednym przykazaniu, jest winien wszystkiego. Złamał Boże prawo. Jest grzesznikiem, winny śmierci. Dlatego nic dziwnego, że tu w Dziejach Apostolskich czytamy słowa Piotra. I Piotr mówi: przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, 10 werset, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani on sobie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. Czy w takim razie, tak jak było powiedziane, trzeba ich obrzezać i nakazać im, aby przestrzegali zakonu mojżeszowego. W tym był też dekalog. W tym było też przykazanie o szabacie. Mają to robić, czy nie? Piotr mówi: nie. Nie, bo nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Żaden człowiek nie był w stanie wykonać wszystkich przepisów zakonu, z wyjątkiem jednego, Pana Jezusa. On wykonał wszystkie absolutnie co do jednego przykazania zakonu. I jeśli chodzi o zbawienie, zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa. O kim jest mowa? O Żydach i o nieżydach, o poganach. Jednakowo, zbawieni przez łaskę Pana Jezusa. Tak samo jak i oni. A wcześniej jest powiedziane: i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, między nami Żydami a nimi poganami, oczyściwszy przez wiarę ich serca. A więc zbawienie jest absolutnie jednakowe dla wszystkich ludzi. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To jest i dla Żydów, i dla nieżydów. Jednakowa Ewangelia. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jednakowe poselstwo. No ale co zrobić z tymi wierzącymi z pogan? Co im nakazać? I zwróćcie uwagę, że postanowiono i uczynili to właśnie apostołowie i starsi, wysłać tutaj i Pawła, i Sylasa z listem, gdzie było powiedziane, jakie są rzeczy niezbędne dla wierzących pochodzących z pogan. 28 werset 15 rozdziału. Postanowiliśmy bowiem, i teraz zwróćcie uwagę, co jest dalej napisane. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. To jest niezwykle ważne. Duch Święty to postanowił. To Pan Bóg postanowił. Czy jakikolwiek człowiek może to odmienić? A Pan Bóg może zmieniać swoje postanowienie jak chce, bo On jest Bogiem. On może to robić. Natomiast my nie możemy sobie dowolnie zmieniać, ale mamy być posłuszni temu, co Pan Bóg mówi. I co tutaj Duch Święty postanowił? By nie nakładać na was, to znaczy na wierzących pochodzących z pogan, żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. I to są rzeczy niezbędne w następnym wersecie. Cztery rzeczy, które Duch Święty postanowił. Jakie one są? Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, czyli innymi słowy uciekajcie od bałwofalstwa, od krwi. Musimy pamiętać, że nie wolno było Żydom jeść niczego z krwią, żadnej kaszanki lub czegoś w tym rodzaju. I tak samo dotyczy to wierzących ludzi. Z tego tekstu to wynika. Dalej jest powiedziane, od tego, co zadławione i od nierządu, od niemoralności uciekać od tego. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Ani słowa o szabacie. Ani słowa o szabacie. Tu nie jest powiedziane, że Duch Święty... A to była bardzo dobra okazja, żeby wyszczególnić, co jest niezbędne dla wierzących, pochodzących z Boga i napisać i jeszcze i odpamiętajcie o obchodzeniu szabatu. Nie ma nic takiego. Co więcej, ten tekst został później powtórzony w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, 25 werset, gdzie jest powiedziane, co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi i tego, co zadławione i nierządu. Kropka. I nic więcej. A więc, czy my mamy obchodzić szabat? Nie ma tego nakazu dla wierzących Nowego Testamentu. Piotr Apostoł przyrównuje przestrzeganie zakonu do jarzma nie do uniesienia. Jest powiedziane na innym miejscu, że zakon jest dobry, o ile robi się z niego właściwy użytek. Po co został dany zakon, czyli Boże prawo? Po to, żeby pokazać świętość Boga, a jednocześnie pokazać grzeszność człowieka. Żaden człowiek nie jest w stanie wypełnić Bożego prawa. Wszyscy zgrzeszyli. Ja też. Każdy jeden człowiek zgrzeszył. Jest grzesznikiem przed Panem. Jest powiedziane w liście do Rzymian 3:20, przez zakon jest poznanie grzechu. Bo jeżeli nie ma prawa, to nie ma przestępstwa. Ale skoro jest prawo, które mówi, nie będziesz zabijał, no to jeżeli ktoś zabije, no to wie, że popełnił przestępstwa. Gdyby nie było tego prawa, przestępstwa nie ma. W ten sposób my mamy poznanie grzechu. Co jest grzechem? Przekroczenie Bożego prawa to jest grzech. Ale jeżeli ja jestem grzesznikiem, to w tym momencie przez zakon widzę, że ja potrzebuję zbawienia. Ja potrzebuję ratunku, bo ja sam siebie nie mogę zbawić. Ja potrzebuję uwolnienia. Kiedy zgrzeszyłem, stałem się niewolnikiem grzechu. Co mam zrobić? Jest też powiedziane, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek. Żaden człowiek. Dlatego też musimy pamiętać, że zakon nie zbawia. To jest Boże, zakon jest dobry, święty, doskonały, bo to jest Boże prawo, ale zakon nie daje zbawienia. Żadnego człowieka. Nie usprawiedliwi żadnego. Bo nie ma takiego, który by wszystkie przekazania przestrzegał. Co innego jest powiedziane? W liście do Galacjan w 3 rozdziale, tam w 24, 5 wersecie jest powiedziane, zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. Abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. A więc był czas, kiedy był czas Bożego prawa, czas zakonu, ale przyszedł Chrystus. I zakon wskazywał na przyjście Chrystusa. Zakon, tak jak ten przewodnik, tam jest użyte słowo pedagog. Pedagog to był taki niewolnik, którego zadanie było zaprowadzić syna czy jakiegoś tam ucznia do szkoły, do mistrza. I kończyła się rola przewodnika, pedagoga. On miał zaprowadzić do nauczyciela. Tym nauczycielem jest Chrystus. Zakon spełnił swoją funkcję, kiedy doprowadza nas do Chrystusa. I w tym momencie my jesteśmy już pod władzą Chrystusa, a nie zakonem. Zakon spełnił swoje zadanie. On wskazał na Chrystusa. To jest jak drogowskaz. Ale wiecie, zakon to jest tak jak diagnoza lekarska. Lekarz stawia diagnozę. Diagnoza mówi, jesteś chory na tą chorobę. Ale diagnoza cię nie wyleczy. I tak samo było z zakonem. Zakon mówi, jesteś grzesznikiem. Ale to, że ja wiem, że jestem grzesznikiem, nic mi nie pomoże. Ja potrzebuję lekarstwa, tak jak chory człowiek potrzebuje. Ja potrzebuję ratunku. Ja potrzebuję uzdrowienia. Ja potrzebuję zbawienia. Kto może je dać? Pan Jezus daje lekarstwo. Daje właściwe zbawienie. Dlatego musimy pamiętać, że wierzący, który żyje z Chrystusem, żyje wiarą w Jego obietnicę i zgodnie z Jego przykazaniami, a nie przykazaniami zakonu. Jeszcze jest jedna rzecz. W liście do Galacjan w 2 rozdziale, 19-20 werset, tam jest powiedziane, i to jest niezwykle ważna rzecz, Galacjan 2:19, albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi. Ja umarłem. Jeżeli człowiek umrze, to jakie prawo jakiekolwiek jego dotyczy? Żadne. Powiedzcie umarłemu człowiekowi, to ci wolno, albo tamtego ci nie wolno. Tylko to już absolutnie nic nie obowiązuje. On umarł. I to prawo jest nieskuteczne wobec niego. I tutaj apostoł Paweł mówi, ja umarłem dla zakonu. Zakon nie ma nade mną żadnej władzy. Żyję, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jakie jest moje życie? Życie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. O to chodzi. Korzystać z Jego uwolnienia. Kończąc, jest powiedziane w liście do Rzymian w 7 rozdziale, przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu, lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu. 7 rozdział listu do Rzymian, 6 werset. Tak więc nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską. Żyjemy nie według przykazań zakonu, ale żyjemy według przykazań Pana Jezusa Chrystusa. Ale ktoś powie, no ale przecież 10 przykazań to nie obowiązuje? Czyż w Nowym Testamencie nie jest powtórzone, żeby nie zabijać, żeby nie cudzołożyć i wiele innych rzeczy? Jeżeli przeczytamy bardzo dokładnie Nowy Testament, to okaże się, że z tych 10 przykazań 9 zostało powtórzonych jako obowiązujących dla wierzących ludzi, z wyjątkiem tego jednego. Nie zostało powtórzone przykazanie dotyczące szabatu. Wszystkie pozostałe znajdziecie, czy w Ewangeliach, czy w listach, jako obowiązujące dla wierzących ludzi. To zostało powtórzone. Natomiast to jedno przykazanie akurat nie. Czyż to nie jest dziwne? A jednak, no taka była Boża wola. I stąd, kiedy ktoś powie, a wy źle robicie, bo wy nie obchodzicie szabatu. Czy nie zachowujecie świąt, a jeszcze innych przepisów nie spełniacie. W liście do Kolosan w 2 rozdziale jest powiedziane, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź szabatu. Niech was nikt nie sądzi z tego powodu, że nie zachowujecie tych rzeczy. Dlaczego? Bo to wszystko są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Jeżeli mamy do czynienia z jakąś osobą, to byłoby zupełnie rzeczą nienormalną, jakbyśmy zaczęli rozmawiać z cieniem tej osoby. Spotykamy się z kimś i rozmawiamy z cieniem, zajmujemy się cieniem. A jaki piękny cień, a jaki piękny kształt. To jest nienormalne. My mamy zająć się tą osobą, która jest rzeczywistością. Przyszliśmy do Chrystusa po zbawienie. I dlatego z Nim chcemy żyć. Te sprawy dotyczące właśnie zakonu, w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 1 werset, tam też jest to przyrównane do cienia rzeczy przyszłych. Dlatego zachowywanie przez wierzących dni, między innymi szabatu, miesięcy, pół roku, lat, apostoł Paweł nazywa w liście do Galacjan zawracaniem do słabych i nędznych żywiołów. My nie mamy do tego wracać. Co więcej, no byli tacy, którzy przestrzegali tego szabatu. Apostoł Paweł nazywa takich ludzi słabymi w wierze. Ale mamy być mocni w wierze. I dlatego chcemy trzymać się Chrystusa. On jest naszym odpocznieniem. Pamiętajmy, dla Izraela odpocznienie było w dniu szabatu. Dla nas nasze odpocznienie jest w osobie, w Panu Jezusie Chrystusie. On jest odpocznieniem naszym. I dlatego mamy to wezwanie, i tym zakończę, w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale. Ewangelia według Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Ewangelia Mateusza 11:28. Pan Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie albo odpocznienie. Pan Jezus jest dawcą odpocznienia i to jest Boże odpocznienie. To jest takie odpocznienie, jak było na samym początku, że człowiek miał społeczność z Bogiem. Grzech nie był przeszkodą, bo nie było tego grzechu. Nasz grzech został przebaczony w Chrystusie, dlatego też nie ma przeszkód, aby mieć społeczność z Bogiem. Możemy radować się z tego wszystkiego, co Pan Bóg nam daje. Możemy cieszyć się tym, że On jest dla nas bogatym Bogiem, który błogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. To jest wszystko dla naszego udziału. Ale zwróć uwagę, że to jest odpocznienie nie dla ciała, ale raczej dla duszy człowieka. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie, albo inaczej odpocznienie dla dusz waszych. To pierwsze to jest coś, co Pan Jezus daje. Przyjdź do mnie i weź ode mnie. Ja ci dam za darmo. To jest zbawienie. Odpocznienie dla duszy. Pokój z Bogiem. Przebaczone grzechy. Obietnica życia wiecznego. To jest coś, czego nie można kupić. To jest coś, co można tylko otrzymać. To trzeba wziąć wiarą. Ale to jest tylko początek chrześcijańskiego życia. A potem jest dalszy ciąg. Weźcie na siebie moje jarzmo. Jarzmo mówi o pracy. W dniu szabatu nie wolno było pracować. Ale tutaj jest mowa o jarzmie. O jarzmie Chrystusowym. Mowa jest o tym, że mamy pracować, ale dla Niego. Mamy być zaangażowani, ale w służbie dla Niego. Co więcej, uczcie się ode mnie. To znaczy, trzeba spędzić czas. Trzeba, tak jak Maria, usiąść u stóp Pana Jezusa i słuchać Jego głosu. To znaczy, my mamy usiąść i otworzyć Biblię i ją czytać. I uczyć się od Pana Jezusa Chrystusa. Czego? Że On jest cichy i pokornego serca. uczyć się, jaki On jest, poznawać Jego i naśladować Go w swoim życiu. A wtedy znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz każdego dnia. Każdego dnia. I to jest właśnie ten stan dużego odpocznienia. To, co miał Adam na początku. Ten stan, który nie ograniczał się do jednego dnia, ale był następnego i kolejnego i jeszcze następnego dnia. On stale trwał. I o to chodzi Panu Bogu, żebyśmy i my każdego dnia mieli taką społeczność z Nim. Korzystali z Jego błogosławieństw. Byli wdzięczni. Uwielbiali Go. Służyli Mu. Jarzmo, kiedy jest mowa o jarzmie, to zwykle dwa zwierzęta chodziły pod jarzmem. To jest taki obraz, że my mamy chodzić razem z Panem. W tej służbie nie sami wszystko robimy, ale razem z Nim robimy, bo On jest naszym pomocnikiem. To jest odpocznienie, które polega na służeniu Bogu. To jest prawdziwe odpocznienie. Pan Jezus mówi, moje jarzmo jest miłe, brzemię moje lekkie. To nie jest ciężar. To jest coś, co możemy wykonywać z miłości. I wtedy to nie jest ciężar. Był jeden chłopczyk, który niósł swojego braciszka na plecach, tak na barana. No i ktoś podszedł do niego i mówi, no ale ty ciężar niesiesz. A on mówi, to nie jest ciężar, to jest mój brat. To nie jest ciężar, to jest mój brat. I tak samo my mamy jedni drugich brzemiona nosić. Ale to nie będzie ciężar, jeżeli wykonamy to z miłością. Z miłością Chrystusową. Dlatego Stare Przymierze mówiło, pamiętaj o dniu odpocznienia. Nowe Przymierze mówi, miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa. I dlatego zapamiętajmy, Pan Jezus wzywa. Wzywa, aby przyjść do Niego, odebrać to odpocznienie. W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, może już tym rzeczywiście zakończę, jest powiedziane tak, od 4 wersetu. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I tak jak jest powiedziane w 9 wersecie, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. I 11 werset. Starajmy się usilnie wejść do owego odpocznienia. To wymaga reakcji. Pan Bóg mówi, ja mam dla ciebie odpocznienie. To odpocznienie jest dzisiaj. To odpocznienie jest w Panu Jezusie Chrystusie. Wejdź. Jak możesz wejść? Tylko wiarę. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Odbierz zbawienie z Jego rąk. Wtedy znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. I rozpoczniesz zupełnie nowe życie. To życie, które Pan Bóg na samym początku zamierzył. Życie społeczności z Bogiem. Życie, które powiesz Mu spędzić służąc Bogu żywemu, służąc Panu Jezusowi Chrystusowi, oddając Bogu chwałę ze swojego życia, będąc dobrym świadectwem też dla innych ludzi. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże, dla Jego chwały. Amen.